Muzyczna mapa Trójmiasta.
Tomasz Goniński, dzień dobry Państwu, 10 minut po godzinie 18. Wojtek Korzeniewski, witaj Wojtku.
Dzień dobry.
I Wojtku, z dużą przyjemnością posłucham, co powiesz o naszym gościu, jak go zaanonsujesz, bo jesteś tym człowiekiem, który miał trochę wpływ na to, że właśnie nasz gość w Trójmieście się pojawił.
Ja się tak z tego cieszę, że miałem okazję przyłożyć paluszek, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawa historia. Arek już jest tu wiele lat i osiągnął sukces nieprawdopodobny w tym, co robi w show biznesie, w tym wszystkim, co po prostu tworzy i animuje. A spotkaliśmy się kiedyś przypadkowo w Sopocie. Był to listopad, chyba 96, Arek, z tego co pamiętam mniej więcej.
Będę prostował, bo wyobraź sobie, że ja tą historię powtarzam do dziś w wielu mniej i bardziej podejrzanych kręgach, ale kontynuuj.
I tylko pamiętam tą historię, że ty nagle byłeś oszołomiony tym, że stoimy chyba na Monciaku, że jest tak dużo ludzi i mówisz, kurde, jak ja miał tutaj knajpę, to ja się przenoszę ze Świnoujścia do Sopotu. I ja się podjąłem tego jakby, żeby poszukać taki lokal. Poszedłem do urzędu, podpowiedziano mi, że pod numerem 5 na Monte Cassino jest lokal, który w tej chwili stoi pusty, można go przejąć. I ja natychmiast zadzwoniłem do Arka, Arek się pojawił, dokonał wszelkich formalności i rozpoczęła się budowa Kafe 5.
I w ten oto sposób, panie i panowie, w Sopocie pojawił się Arkadiusz Chronowski. Dzień dobry, Arku, witaj serdecznie w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. To był 1996 rok i rzeczywiście tak było, bo myśmy się pojawili trochę przypadkiem w Sopocie, bo tutaj pomieszkiwali od kilku miesięcy nasi przyjaciele Amerykanie, których poznaliśmy w Świnoujściu. A moja żona akurat wracała z moim wtedy małym synem ze Szwecji promem, bo tam miał leczenie i po prostu przyjechaliśmy do Gdańska odebrać moją żonę, a przy okazji zatrzymaliśmy się u naszych starych przyjaciół. I jak zobaczyłem ten Sopot, to był listopad, pamiętam środa, wyszliśmy w tym listopadzie na ten Monciak, zobaczyliśmy te tłumy, dla nas to były tłumy ludzi, bo Świnoujście po sezonie jakby nie funkcjonuje. To jest po prostu moje miejsce i to była jakby decyzja natychmiast i po dwóch dniach rzeczywiście wróciłem z moją koleżanką, późniejszą wspólniczką i gdzieś tam w agencji żeśmy jakieś nieruchomości się zaanonsowali i tak chciał, znaczy nie pech, a w sensie dobry omen był taki, że Wojtek akurat z tą agencją się znał. No i słyszał, że jacyś tam dwie osoby
są zainteresowane
i nagle dzwoni do mnie. Na telefon stacjonarny. I się przedstawia Wojciech Korzeniewski. A ja jestem człowiekiem, który ma pamięć i wie, czyżby to ten Wojciech Korzeniewski? Zacząłem go gdzieś tam nie googlować, no bo to był 90, chyba jeszcze wtedy 5.
Nie było,
no i rzeczywiście to był ten Wojtek Korzeniewski. No i później się spotkaliśmy właśnie w Sopocie. Przyjechaliśmy i Wojtek już nam wtedy przedstawił tą propozycję tego lokalu. No i tak się zaczęło i przez pierwsze miesiące rzeczywiście, no nawet można powiedzieć rok Wojtek dużo nam pomagał, wspiera. Można powiedzieć, wprowadził mnie do Spatifu.
Tak
jest prawda.
Który też odegrał wielką rolę w swoim życiu. Do dzisiaj zresztą.
To oczywiście o tych wszystkich miejscach, które tak naprawdę aranżujesz, które stały się na mapie Trójmiasta, tej muzycznej, bardzo ważnymi miejscami, będziemy opowiadać, ale też nasza historia trochę będzie wokół muzyki się oczywiście dziać i wyjaśniamy na początek. Dlaczego Thomas Dolby, ten, który rozpoczął muzycznie nasze spotkanie w twoim życiu, jest ważny?
Jak poprosił mnie Wojtek o to, żebym zaproponował 5 numerów, to powiedziałem, dobra, to zrobimy sobie taki przegląd po moim trochę życiu i zacząłem od Thomasa Dolby'ego, bo zawsze go lubiłem. Thomas Dolby to jest artysta z lat 80. Pierwszy raz go usłyszałem w wideotece Krzysztofa Szewczyka. Niesamowity wideoklip nakręcony w zakładzie psychiatrycznym. On wyglądał bardzo ekscentrycznie wówczas i do dziś ta piosenka ze mną jest i dlatego uważam, że jest dalej super aktualna, nowoczesna. Nawet sami byliście zaskoczeni.
No, ja pierwszą rzecz, którą powiedziałem do Wojtka, jak Wojtek przysłał mi repertuar, czyli skład tych artystów i utworów, które wybrałeś, powiedziałem do niego: znakomity. Znakomity zestaw. Jestem zachwycony.
Ale też myślą o słuchaczach Radia Gdańsk, żeby ich nie męczyć.
Dokładnie, bo to jest muzyka,
skomplikowanymi dźwiękami.
Dokładnie, muzyka, która jest naprawdę świetną, taką znakomitą, towarzyszącą naszej rozmowie. No to wracamy teraz do Spatifu. Kiedy to się zadziało?
Ja myślę, że jeszcze zanim pójdziemy do Spatifu, to jednak wróćmy do Kafe 5.
Do piątki.
Bo tam się otworzyły drzwi wrota
Ja tak w ogóle jeszcze, jeżeli mogę, no to właśnie
możesz,
to mogę
oczywiście.
Teraz po tylu latach publicznie podziękować Wojtkowi, bo tak naprawdę to jeszcze raz powtarzam, no gdyby nie ten telefon od Wojtka i tak dalej,
to pewnie by ciebie tu nie było.
Być może tak, no dokładnie tak, no tak miało być. To rzeczywiście Piątka to były takie pierwsze moje kontakty z show biznesem, nazwijmy to. Bo ja wcześniej nie zajmowałem się show biznesem. Wtedy poznałem, pamiętam, Jarka Jęszewskiego, Krzyśka Skibę, całą tą ekipę, Pawła Konnaka i tak.
Ale ja ciebie wtedy poznałem jako sportowca.
Tak, bo ja rzeczywiście uprawiałem żeglarstwo i żeśmy nawet mieli taki krótki epizod później jeszcze wspólny. Tak, rzeczywiście przez lata uprawiałem żeglarstwo. Jeszcze
nawet
młodszy
byłeś
człowiek.
Blisko kadry, wybierałeś się na Mistrzostwa Świata czy Olimpiadę.
Tak. Dokładnie do Aten. I tak było i przez wiele lat już jako mieszkaniec Trójmiasta rzeczywiście żeglowałem. Trwało to kilka lat, fajny okres, ale też jakby nie zaprzestawałem w tej swojej działalności. Zresztą pamiętam, że na jakichś regatach pochorał świata, chyba gdzieś w Niemczech, dostałem telefon z Polskiego Związku Artystów Plastyków, że przeszedłem do drugiego etapu konkursu na IMC Spatifo. Tam chyba z 20 osób startowało. Pamiętam, że przygotowaliśmy się do wyścigów, mieliśmy schodzić na wodę, telefon akurat, a czy pan będzie na rozmowie kolejnej, a my za chwilę schodzimy na wodę. Ja mówię, tak, oczywiście, stawię się.
Użyłeś tego słowa na najemcę Spatifu i wielu nazywa cię po prostu cały czas najemcą.
Tak, to moja ksywa z tamtego okresu. Strasznie nie lubię takich słowa właściciel. No przecież ja nie jestem właścicielem żadnej nieruchomości biznesowej. Jestem wszędzie płatnikiem czynszu. Jestem, czyli najemcą.
Ale show biznes w Sopocie zacząłeś mimo wszystko od Piątki. Powiedz o tej Piątce.
Tak, oczywiście.
O tym, jaka tam rewolucja się wydarzyła.
Tak, działa się rewolucja. Rewolucja przede wszystkim taka, że zaczęliśmy, to już nie wiem skąd mi się to wzięło, że już tak wtedy rzetelnie do wszystkiego podchodziliśmy i po pierwsze, żeśmy chcieli dbać o mieszkańców i tam straszny nacisk położyliśmy na wygłuszenie tego tam wysokiego
sufitu,
tak, żeby oni rzeczywiście mieli spokój. No i powiedzmy, że osiągnęliśmy to, ten cel, ale rzeczywiście zaczęły się tam dziać i koncerty, ale wszystkim zaczęliśmy robić happeningi. I to był taki duży przełom dla Sopotu i w ogóle dla Trójmiasta. Pamiętam, że wówczas nasi partnerzy, którzy nam sprzedawali piwo, mówili, że to były czasy klubów studenckich, które rządziły, że są kluby studenckie, później długo nic i Piątka. Mówię tu o sprzedaży, nie będę mówił, jakie to piwo, ale rzeczywiście...
Z dwóch liter?
Wówczas oni też z muzyką zresztą dużo mieli wspólnego.
Oczywiście.
Ale wówczas kluby studenckie były nie do pobicia, bo to były te najmodniejsze, kwadratowa, pamiętacie?
Działo się
dużo i myśmy, zresztą to, jak oni mi wtedy biznesowo mówili, wiesz, tam nie ma innego wyboru, albo cola, albo piwo. Także
tak było.
To też tak było, no i też cena grała rolę. Natomiast my rzeczywiście byliśmy lokalem, który już gdzieś tam na jakiś level wszedł, bo i sam wystrój, pamiętasz Wojtek,
to było odtworzenie
jakby fragmentów kamienic gdańskich. I to też było pieczołowicie przygotowywane. Bożena Brzostowska wówczas była naszą designerką tego wnętrza i wykonawcy tam...
Adam Lipczyński był budowlańcem.
Tak, też są
potrzebni. Razem zresztą z małżonką architektem.
Tak, oczywiście. I to rzeczywiście było takie wtedy dla nas bardzo no wszystko ważne, bo wchodziliśmy w to życie Trójmiasta, równolegle się Błękity Pudel otworzył. Kultowy zresztą Michał Herman to otworzył
Malarz.
Z Ewą. Tak, i tam to było moje w ogóle miejsce, gdzie ja tam siedziałem po pracy, czyli tam myśmy jeszcze jakby budowali obiekt, a mieszkaliśmy niedaleko, bo nad Wedlem, z Amerykanami właśnie z samą tą ekipą, ale ja uwielbiałem siedzieć właśnie na tarasie w Pudlu i obserwować ten mąciak. Fajne to było. Ci w ogóle Michał, cała ta ekipa właścicieli tam wtedy, w tamtych czasach, to była super, super ekipa i to były chyba najlepsze czasy Pudla.
Ci Amerykanie to Flophouse'ek?
Flophouse'ek, tak. Byli tu, tak, dokładnie. Byli tu w Radiu Gdańsk niejednokrotnie.
No ja pamiętam ich podczas trasy koncertowej tego piwa
dwulitrowego. Tak. Oni byli sponsorem też, wydania
właśnie,
ich płyty.
To
ale
stare,
muszę ci powiedzieć, że ja byłem z nimi kiedyś w jednej audycji, którą prowadził Przemek Diakowski i Przemek po prostu miał saksofon i on puszczał tą muzykę, tą wiesz, funkową i Przemek normalnie zaczął dogrywać jakieś
dokładnie.
Rzeczy na żywo.
Niesamowici goście.
Był niezły. Jeszcze pamiętam, że Przemek się pytał o, wiesz, jakie są dla nich dziwne polskie słowa, no to wymienili, słuchaj, wrzeszcz i mówili gołąbki. Że tam, wiesz,
to skoro muzyka znowu powróciła w twoich wspomnieniach, to Fat White Family. Arku, historia związana z tym wykonawcą, Fat White Family.
Myślałem, że będzie chronologicznie, ale dobra, nie ma co roztrząsać. To jest zespół, który zaprosiłem lat temu ileś na kolejną edycję Sundry Festival, którą realizowałem właśnie w Gdańsku w klubie B90. Był to jeden z tych zespołów, które my po prostu wyłapywaliśmy w Europie i chcieliśmy zaprezentować polskiej publiczności, a ten festiwal miał to do siebie, że po prostu te zespoły no, dla wielu słuchaczy no name. I oni byli wówczas jako gwiazda. Wystąpili na sam koniec jednego z tych dni i później minęło parę lat i ukazała się druga część legendarnego filmu Transporting 2. Oczywiście poszedłem z żoną na ten film, obejrzeliśmy go w całości, film udany i na koniec lecą napisy i leci ta piosenka.
Niesamowite.
Warto było wycierać portki na podziemnych festiwalach, a teraz Fat White Family właśnie jest.
Ale to jest, tak, to jest tak, że szukasz po świecie, przeglądasz line-upy różnych festiwali, czy po prostu szukasz na YouTube?
Nie, no słuchaj, no dzisiaj wiesz, każdego dnia na Spotify pojawia się 80 ponad tysięcy piosenek. No dzisiaj to wszystko się dzieje w sieci. Jak jesteś obecny, to nawet nie jesteś w stanie tego wszystkiego wysłuchać.
Chyba,
nawet nie jesteś
trafił,
w stanie się specjalizować. Po prostu to trafia, zapisujesz, robisz swoją no, tą playlistę, zapisujesz do kajetu, sprawdzasz dalej, bo dzisiaj wszystko się dzieje prawda, błyskawicznie. Wiesz, kiedyś to musiałeś mieć płyty. Dzisiaj jest to po prostu szybkie, proste i sprawdzasz od razu, gdzie grają, co, jak, jakie zajmują miejsca, czy duże kluby trzymały, czy grają, wiesz, nawet patrzysz na line-upy festiwalowe, czy grają w tej linii, w tej i od razu i kształtujesz sobie stawkę. Jaką
bo to jest tak, że jeśli chodzi o Tomasa Dolbiego, to powiedziałeś, że to jest twój rówieśnik, który już trochę wycofał się z...
No nie do końca. On cały czas gra. Ja go zacząłem śledzić i on cały czas gra i ten jeden numer cały czas gra. Wiesz, w różnych programach. To jest jakiś, powiedzmy, to jest taki kult jak, nie wiem, jak Woźniak, wiesz, w Polsce, który tam...
Zagrał światło.
Tak, i on tam, wiesz, pewnie w tych wszystkich programach, to jest coś w tym stylu. Że tam Angole go pewnie kochają, a my go tam znamy. No ja go znam właśnie z Widoteki, no. I okay. Tak go poznałem i zapamiętałem. I to leci ze mną.
A Fat White Family cały czas też aktywni?
Aktywni cały czas, tak. Oni są jednym z tych kapel, która... Oni, jak to się mówi, stadionów nie zdobyli, ale są gdzieś tam cały czas na tym swoim dobrym poziomie, średnim, nazwijmy to, line-upowym. Na mniejszych festiwalach potrafią być gwiazdami, ale przez to też są autentyczni i ta muzyka całkowicie nie zeszła z tego ich, wiesz, poziomu. No widzicie, zachwyciliście się.
Zachwyciliśmy
a kompletnie
się.
Nie znaliście tego zespołu. Do słuchania? Do słuchania.
Tak.
Do słuchania na pewno. I do
a jest to muzyka.
I do rozmowy, która na pewno, drodzy Państwo, mam nadzieję, Państwa bardzo, bardzo interesuje i do tej rozmowy powrócimy już za chwilę, bo teraz jeszcze kilka informacji za moment dla kierowców.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Tomasz Galiński, Wojtek Korzeniewski, nasz gość Arek Chronowski. Witamy bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Z przyjemnością wracamy do tej rozmowy, bo Arek to człowiek, który ma ogromne talenty, jeśli chodzi o artystyczne wyczucie, ale ustaliliśmy, że jesteś człowiekiem biznesu przede wszystkim.
To prawda. Nie chciałbym być po tamtej stronie. 25 lat gdzieś działam w tym biznesie muzycznym i muszę przyznać, a zaznaczam, nie działam w tym takim wielkim biznesie. Od czasu do czasu robimy większe rzeczy, ale głównie wiesz, wycieramy portki z małymi kapelami właśnie alternatywnymi, nie tylko. I zdążyłem się napatrzyć, jak ciężkie życie jest muzyka, który wykonuje muzykę no niepopularną i to niekoniecznie w tym kraju, ale ogólnie na całym świecie. I wiem, jak wyglądają trasy, wiem, w jakich warunkach oni jeżdżą, ale gdzieś tam ta miłość, wiesz, do muzyki zwycięża. I wiele lat temu tak sobie pomyślałem, jednak wolę być po tej stronie, bo jakby też ryzykuję, bo też gdzieś tam nie wszystkie koncerty są rentowne, ale już się też nauczyłem z tym żyć. Natomiast wiem, że nie muszę znosić tego stresu i w sumie no, często depresji mieć, jak wielu tych muzyków, którzy naprawdę wiedzą, że robią dobre rzeczy, ale nie są rozumiani na całym świecie, jak inni ich koledzy i to jest właśnie frustrujące.
I często nie wytrzymują tak, ty, wiesz, no, psychicznie.
Tych historii, wiesz, no, moglibyśmy tutaj przez 5 dni opowiadać, to wiadomo, to już nie będziemy... Dlatego wspomniany White Family no przetrwali, ale takich kapel, słuchajcie, których już nie ma, wiesz...
Pewnie na twoich
festiwalach. Ale może po tych właśnie przeżyciach zrobiłeś coś, o czym chyba marzy każdy animator kultury. Stworzyłeś pewną bazę pewnych wydarzeń, pewnych miejsc, które stworzyły pole do działania wielu artystom. I wielu artystów w tej chwili, kontaktując się z tobą, wchodzi w różne układy i biznesowe, i artystyczne, i twórcze, i produkcje wideo, produkcje płyt i tak dalej. I ty tym wszystkim sterujesz.
Tak, bo to, wiesz, to jest ten mój model biznesowy. To on polega na tym, żeby już nie pomnażać, bo mam pralkę, lodówkę, mam nawet telewizor, mam nawet samochód i nawet mam mieszkanie, czyli wielki sukces, prawda, osiągnąłem. I mam też dwóch synów dorosłych i wszystko, co robię, moja praca jest moją
pasją. Trochę,
no, bez przesady.
No bez pasji nie byłoby
sukcesu. Lubię swoją robotę. Kiedyś wracając z jakichś wakacji, wchodzimy do samolotu z moją żoną i cały samolot Polaków i znowu do roboty. A my tak zresztą popatrzyliśmy, a my, wiesz, jedziemy tańczyć, jak to się mówi. I ta praca polega też na tym, że jeżeli to jest coś za coś, bo wiesz, bo spora część naszych dochodów idzie właśnie na to, żeby ta praca taka była. Czyli mówiąc krótko, jeżeli byśmy się skupili tylko na tym pomnażaniu, to ta praca już nie byłaby taka fajna. A tutaj ocieramy się o te wszystkie fajności i dzięki temu też, może dlatego paru muzyków nas lubi jeszcze i dzięki temu też możemy być częścią tego, nazwijmy to, show biznesu oddolnego, czy tego alternatywnego, czy podziemnego i to jest rzeczywiście dużo lepsze, bo funkcjonujesz, uczestniczysz, tak jak mówisz, nawet wiesz, jak jesteś wydawcą płyty, czy jesteś nawet, jestem też autorem wielu tak zwanych iskier, wiesz, że słuchajcie, zróbcie to i to się później działo.
No w sumie poznałeś ten biznes ze wszystkich stron.
I mam jakiś na to wpływ, powiedzmy. I to jest fajne, że możesz dokonywać pewnych fuzji międzyludzkich i to się później gdzieś staje sukcesem. I dlatego, ale nie byłoby to możliwe, gdybyśmy kompletnie nie mieli tego podejścia właśnie takiego, że nie tylko hajs jest najistotniejszy.
Czyli z jednej strony jesteś biznesmenem, ale z drugiej strony jesteś trochę mecenasem. To tak można powiedzieć. Jesteś człowiekiem, który tworzy swego rodzaju muzyczny startup.
Tak, ale też często ponosisz ryzyko w tym.
Ryzyko, Wojtek, ryzyko, dobrze, że to powiedziałeś. Absolutnie wszystko, co robię, jest ryzykiem. Tylko ja na tym ryzyku żyję od 25 lat i kompletnie ono mnie nie rusza. I wszystko, co robiłem, powiem więcej, kompletnie nie robiłem tak zwanego biznesplanu, nie liczyłem tego. Po prostu gdzieś serce mi
mówi,
serce powtarza, rób to, bo jeżeli nawet to ci nie wyjdzie gdzieś tam finansowo, to będzie miało to wpływ na inne działania. I tak się rzeczywiście dzieje. Mówiąc krótko, jak ci nie wyjdzie na Fat White Family, to
ci wyjdzie na to,
zrobisz Taco Hemingway i zarobisz na tamte wtopy.
A jak się Tito and Tarantula wpisuje w ten
cały system? Właśnie wpisuje, że wtedy tam, to już nie wiem, to był 2013 rok, wymyśliłem sobie portal taki muzyczny sundrive.pl o muzyce alternatywnej. Oczywiście władowaliśmy w niego pieniądze i tam oczywiście pieniędzy z tego nie było, no ale pomyślałem, dobra, to trzeba stworzyć jakąś bazę dla tego portalu, żeby był dom. No to wymyśliliśmy B90, a wcześniej wymyśliliśmy Sundrive Fest i on, pierwsza edycja była w Kolibkach, w Gdyni.
Tak.
Bo tamten teren nam się podobał i powiem szczerze, że kompletnie nie mieliśmy jeszcze wtedy doświadczenia w robieniu tak, nawet tak małego festiwalu, a co mówić o jakimś tam bookingu, bo my w bookingu nie znaczyliśmy nic. Przecież ja robiłem w Spotify tylko koncerty lokalnych, znaczy polskich artystów. No i nagle, no znowu się trafiło, wiesz, no to też jest dzieło przypadku, był akurat na agendzie Tito and Tarantula, legendarna postać amerykańska, Tito LaRiva, który był takim, jak wiesz, reżyserzy lubią mieć swoich kompozytorów, to on był takim kompozytorem Tarantino i Rodriguez'a i on właśnie napisał całą ścieżkę dźwiękową do Od Zmierzchu do Świtu i tam jest słynna piosenka After Dark, która, wiesz, jest cudowna, bo w tym scenie Salma Hayek tam tańczy z tym wężem. Ja go poznałem. Powiedziałem mu cześć. To wiesz, co dla mnie wtedy znaczyło? Tito był, który później w Desperados zagrał w tym słynnym barze, wiesz, został zastrzelony przez Banderasa.
After Dark. Piękny utwór, piękna scena z Salmą Hayek.
Kompletnie trzeba zobaczyć choćby tylko tą scenę. To jest niesamowite, bo to się dzieje w jakiejś takiej knajpie pełną, wiesz, takich twardych Meksykanów, twardzieli, a tu wychodzi Salma Hayek, 1,50 m i robi z nimi, wiesz, miazgę.
Słuchaj, czy w twoich klubach jest też taki klimat, takiego niezwykłego uniesienia, takiego artyzmu, który zostaje na wiele lat w głowach tych, którzy odwiedzają te miejsca, które w oczach ludzi, którzy bywają na twoich festiwalach?
Musiałbyś kiedyś, to jest dobry pomysł, zrobić audycję i zaprosić uczestników festiwali bądź bywalców klubu. Niech się sami wypowiedzą.
Każdy klub ma inny klimat.
Ja się nie będę wypowiadał na temat uniesień, na temat tego, co powoduje te uniesienia, ale rzeczywiście no, do takich miejsc chodzi się po to, żeby mieć te uniesienia, bo sam chodzę też na koncerty, lubię ich słuchać i też momentami mam uniesienia, mimo wszystko, mimo że to tyle lat robię. Ale no tak jest, no idziesz do klubu, żeby się raczej zrelaksować albo przeżyć coś fajnego.
Tym się różnisz od innych animatorów, że ty robisz to z pełnym zaangażowaniem, energią, pasją na total.
Wiesz co, tak miałem kiedyś, jak tworzyłem B90, ten duży klub i tak sobie pomyślałem, o Jezu, już chyba nigdy nie wrócę do Spatifu, nie? Że co, to taka scena mała, wiesz, tam 3 metry. I minęły 3 miesiące, zrobiliśmy pierwszy koncert i po prostu stanąłem te 2 metry od sceny. Ten zespół zaczął grać, mówię, to jest zupełnie inne doznanie niż stanie tam, wiesz, 20 metrów od sceny, wszystko jest odseparowane, już są inne zasady gry, wychodzenie, brak kontaktu z artystą, a tu masz kogoś na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę...
Możesz go dotknąć.
To są wszystko te rzeczy, które ja uwielbiam właśnie, że masz ten eklektyzm organizacyjny.
Czyli Piątka miała swój klimat, Spatif ma ciągle swój klimat, jest charakterystyczny, B90 jest charakterystyczny, a jaki jest kot?
A kot jest nowy.
Kot się chyba jeszcze nie rozkręcił,
kot,
co?
Kot, no właśnie, bo kot dostał nowe życie i trochę za późno je dostał. Za duża przerwa była i musimy na nowo budować jakby...
Jego historię.
Jego historię właściwie, nową historię. Natomiast z tymi koncertami, które zaczęliśmy teraz realizować, to jest super droga, ale wiem dobrze, jak to wymaga ogromnego wkładu, czasu i poświęcenia i no nie ułatwia też to, że to jest kamienica wielopiętrowa, wiecie.
No 4 poziomy.
Tak, no i poza tym no my też musimy dbać o ten nasz program, którym żeśmy wygrali ten przetarg i trzymamy się tego naszego programu, a to jest program, który no nie preferuje specjalnie rozrywki takiej, wiesz, niskich lotów. I musimy to robić.
Tak zwana wysoka kultura.
Tak, i to, no może nie aż najwyższa w sensie, ale rzeczywiście musimy trzymać ten poziom i póki co to robimy i nie jest łatwo. No w tym kraju, jeżeli chodzi o tego rodzaju działania, to jest trudno. Najlepiej nam te koncerty idą, bo rzeczywiście ten klimat właśnie w Mąku na górze spowodował, że te koncerty są na 120 osób. One i to na siedząco. Słuchajcie, jest taki klimat. Ja znowu zacząłem chodzić. Nie, właśnie zupełnie inaczej. Wiesz, bo w Spatifie gdzieś tam na stojąco jeszcze można coś krzyknąć, a tu jest, siedzisz przy stoliku, wiesz.
Kultura.
Wina. Jest zupełnie inny odbiór.
Elegancko.
Totalnie, no zaraz idę po tej audycji właśnie na kolejny koncert i lubię tam po prostu co tydzień przyjeżdżać. I to jest to, że lubię. Nie idę tam z obowiązku, tylko lubię tam przyjeżdżać jako gość.
A wiesz, że ja też 2 razy już byłem?
No i ciekawy jestem twoich wrażeń.
Jestem pod wrażeniem.
I wiele już tych koncertów nam się wyprzedało i to jest rzeczywiście tam, na razie troszkę eksperymentujemy z różnymi gatunkami, ale to chyba idzie w stronę tego młodego jazzu. Choć już ogłosiliśmy, Gary Bartz będzie jeden z tych najstarszych, wiesz, prekursorów, który właśnie z Monkiem kiedyś grywał. On ma już chyba 81 lat i przyjedzie właśnie na występ jesienią do nas i to będzie pierwszy taki zagraniczny artysta w Monku. No więc jakby idziemy w tę stronę cały czas i miejmy nadzieję, że będziemy się rozwijać. No pierwszy rok jest najtrudniejszy.
Czyli posiłkujesz się jednak artystami, którzy są marką.
Tak, ja też troszeczkę jestem z tych, którzy lubią iść do przodu i patrzeć w przyszłość i bardzo teraz jestem zajarany współpracą z młodymi jazzmenami polskimi i Trójmiasto w tej chwili jest absolutnym prekursorem. Nawet Wrocław to ostatnio powiedział, przyjechała słynna formacja Błoto, powiedzieli, nie, mówi, teraz to już wy jesteście numer jeden. To już powiedzieli rzeczywiście ludzie, którzy osiągnęli gigantyczny sukces. Zawsze zazdrościłem Wrocławiowi tego rozwoju właśnie tego młodego jazzu, a teraz Trójmiasto jest absolutną stolicą.
Ostatnio miałem przyjemność porozmawiać się przed festiwalem tym pięknym, który się odbył w szekspirowskim festiwalu z Wojtkiem Mazoleckim, który powiedział, że wraca do Gdańska, bo kocha Gdańsk i wie, czym Gdańsk jest na mapie jazzowej, jasowej. To jest po prostu niezwykłe. Ale to tak abstrahując tylko.
Ale to, co się teraz dzieje, wśród młodych ludzi tego nie było. To wcześniej bardziej w alternatywie. A teraz, wiesz dlaczego? Bo ci młodzi ludzie jakby wychodzą ze swoich baniek i łączą się właśnie ze wszystkimi. I tam są tak przemieszane składy, oni się nie boją, wiesz, nawet wystąpić w dresie kreszowym. Mm-hmm. Ale są, wiesz, są wpływy elektroniki, wpływy nawet, wiesz, muzyki alternatywy. I to świetnie działa, bo już w muzyce wszystko wymyślono. Teraz trzeba, wiesz, kombinować.
Oczywiście, wszystko ponoć wymyślili Beatlesi i ponoć
dokładnie.
To wszystko jest powieleniem. Ale dlaczego Oczy Czorne?
A, no to będzie troszkę taka historia, która też się zrodziła z alternatywy, bo to był czas, kiedy bardzo mocno jakby współpracowałem ze sceną muzyki improwizowanej, jazzowej. To Irek Wojczak i Michał Gost, takimi byli w Spatifie nadwornymi naszymi muzykami, którzy bardzo dużo rzeczy robili. W pewnym momencie nawet wydałem jedną ich płytę, ale nie o to chodzi. Po prostu... w pewnym momencie chyba się zaczęły reaktywować po raz kolejny Oczy Czarne. Dziewczyny tam postanowiły znowu po jakiejś przerwie nagrać płytę. Marty już nie było w składzie i szukały czwartej wokalistki i Michał Gost właśnie gdzieś tam w jakichś rozmowach też w Papryce dziewczyną mówił, że jest tu taka laska, która ma super wokal i on uważa, że się do tego nadaje. To była moja żona, Ewa. Ja, wiesz, ja w ogóle, Michał jest małomówny i on mi tak tam kiedyś przy barze powiedział, więc ty gadasz, ja w ogóle, a skąd ty to wiesz, że ona, no bo słyszę czasami, jak ona, jaką ma barwę głosu. Rzeczywiście, ja wiedziałem, że Ewa świetnie śpiewała, ale nigdy nie pchała się. No i gdzieś tam od słowa do słowa Ewa w ogóle nie chciała słyszeć, aż w końcu Jowita, wiesz, spotkała się z Anką Miądowicz, z Ewą, no i zaproponowała, żeby spróbowała. Ewa kompletnie mówi, nie, to nie jest jej, to nie są jej buty, ona tego nie lubi, poza tym scena, no ale namówiły, nawet wzięła jakieś później lekcje, żeby doszlifować, no i tak właśnie wystąpiła na całej płycie po powrocie o tytule A, O, E i U, X. No i ta piosenka, którą właśnie teraz usłyszycie państwo, to tam między innymi moja żona też śpiewa.
A, O, E, I, U, X. A, O, E, I, U, X. Dałem radę, Jarku?
Dałeś, bo to jest, drodzy słuchacze, to jest tytuł, to jest...
ćwiczenie
nie dykcyjne również, ale to jest ćwiczenie na zmarszczki.
Czyli rozciągamy...
Dziewczyny wymyśliły to, że zamiast używać kremów nad oczy i pod oczy i robić drobne
korekty,
to jak rano wstają, to lepiej zrobić sobie takie ćwiczenie właśnie śpiewając.
Drogie panie, nasz słuchający, spróbujcie.
I naprawdę wówczas mi to Jowita wytłumaczyła, zresztą wszystkim, że wtedy się rozciąga się skóra na twarzy odpowiednio i takie ćwiczenie, jak robienie pompek, powoduje, że skóra jest sprężysta. Czyli... Także drogie panie,
czyli zachęcamy do tego, żeby panie powróciły do tej płyty, bo to jest cała płyta, która jest skierowana do kobiet, które właśnie
tak
chcą zadbać o swoją kondycję, o swoje zdrowie.
Przemyślenia na temat, na temat życia, ale ta piosenka rzeczywiście to jest nic innego jak ćwiczenie na to, żeby ujarzmić zmarszczki.
I nie potrzeba chodzić do gabinetów odnowy, tak, do lekarzy. Jest,
dokładnie.
Nic nie kosztuje, tylko ćwiczenie.
No i stan umysłu jeszcze oczywiście.
Czy ty jesteś szczęśliwym człowiekiem?
No oczywiście, że tak. Jestem. Wiesz, co jest największym szczęściem? Jak przestajesz być niezadowolony ze wszystkiego. A to jest też element tego, w biznesie, wiesz, znam wielu ludzi, ja też taki byłem, że cały czas niby wszystko wyszło, ale mogło być lepiej. I to jest takie coś, co nas rzeczywiście gdzieś, nie cieszymy się z życia w ogóle, bo musimy jeszcze coś poprawić. I ja teraz spróbuję z tego wszystkiego gdzieś zrezygnować, chociaż w części, ale powiem państwu i wam, że łatwiej jest rozkręcić biznes, niż z niego gdzieś tam później, wiesz, wyjść bokiem, ale żeby on jeszcze funkcjonował. No i nad tym teraz pracuję, ale jest coraz lepiej i naprawdę nauczyłem się, na przykład dzisiaj, no jestem tu, a jeszcze przed chwilą byliśmy na produkcji festiwalu, a za chwilę idę na koncert do Kota, do Mąka i to są rzeczywiście różne światy. I to jest fajne, dawkowanie.
A kiedy pójdziesz do swojej fabryczki kaset?
A jutro będę. Tak właśnie.
Opowiedz.
Dobra, no super. Od 2 lat mam taką małą firmę, nazywa się Iskra Kaset i produkuję kasety ręcznie.
Kasety.
Założyliśmy ją właśnie z takimi świrami, którzy też lubią te rzeczy. Wydajemy niskie nakłady po 50 sztuk i naprawdę my to sami robimy. Wszystko tam mamy ekipę. Znaczy nie ma, to jest tania firma. W stoczni, w byłej łaźni malutkiej tam sobie to produkujemy. Nagrywamy też kapele. Mamy taki cykl u pani Kasi, bo pani Kasia jest naszą właśnie jedyną osobą zatrudnioną, która te kasety nagrywa i robimy to wszystko ręcznie. Na dobrej jakości sprzęcie produkujemy okładki też specjalną techniką RISO, czyli tam, wiesz, wielokrotnego nakładania farby. Nakłady są wstrząsające, bo po 50 sztuk, no ale więcej nie sprzedasz. I to się jakoś tam, to się nie kręci w sensie, to nie jest, wiesz...
To nie jest biznes wielki?
To jest, jak inni chodzą na golfa, no to ja te kasety robię, no. No bo wiesz, Sundrive'u już nie realizuję. 10 edycji zrobiłem i...
Ale dużo... Mystic czeka już w kolejce.
Mystic tak, a to jest duża impreza. Wiesz, tam robimy to z dwoma wspólnikami. I oczywiście, no to jest... Ale to jest gigantyczna produkcja.
Ale to wokół tego w tej chwili jest bardzo dużo szumu. Może zapowiedz, co się wydarzy, bo to już tuż zbliżamy się.
No, drodzy słuchacze, ja nie wiem, czy państwo lubią taką muzykę, ale muszę powiedzieć tak, że moja działalność tutaj na terenie Trójmiasta też polega troszeczkę na tym, żeby oswoić mieszkańców Trójmiasta z tą społecznością metalową, no bo to jest taki stereotyp, że oni chodzą na czarno, długie włosy, wytatuowani, dzisiaj wszyscy są wytatuowani, no może oprócz mnie. I generalnie ta publiczność, która przyjeżdża tutaj, jest naprawdę jedna z najlepszych publiczności, bo ja w tej muzyce już robię od dawna i nawet nasza ekipa z ulicy Elektryków, która przecież tam też pracuje przy tym festiwalu, są zaskoczeni, że tam ktoś używa słowa przepraszam, dziękuję i tak dalej. No i są to rzeczywiście fanatycy muzyki, czyli wiesz, no, jak przychodzi fan na koncert muzyki metalowej, to tam jest to już święto. On wie, jak jest koncert skonstruowany, ile jest supportów, że jest merch do kupienia, to jest dla niego wielkie wydarzenie, ma wiedzę na temat zespołu, także no, 4 dni, 5 scen, 95 zespołów i to jest eklektyzm duży, od lewej do prawej, to nie tylko, że tam będzie lawa się lała, wiesz, piekło się nie, tam gramy bardzo, bardzo różne piosenki, wystąpi legenda, wiesz, King Diamond, wiesz, Król jest tylko jeden, ale też i Sepultura zagra już ostatni koncert, bo kończą działalność.
Powiedziałeś tak trochę z dystansem, że edukujesz, ale ty naprawdę edukujesz. Jest w Trójmieście dwóch arków, którzy edukują i którzy mam wrażenie mają taką misję, żeby pokazywać często niszowe gatunki muzyczne, niszowe kapele, które stają się dzięki wam popularne i to jest najistotniejsze, że te festiwale, które robicie, są naprawdę czasami wyprzedawane na pniu.
Dokładnie, z Arkiem jeszcze do niedawna produkowaliśmy razem See You, ale ja już po prostu musiałem zrezygnować, bo nie daję już rady.
Arek Chronowski, Arek Solarski.
Tak, tak. A Arek, no... Powiedziałem, Arek, stary, ja muszę trochę odpocząć, więc Arek teraz od tej edycji już sam realizuje to, no ale jeszcze jest Inside Seaside, prawda, który to rozwija. No, także mamy co robić. Wiesz, Arek jest moim rówieśnikiem, spotykamy się często na Kaszubach i jest fajne to, wspieramy się.
Czyli w show biznesie, w tym biznesie, który uprawiasz, są przyjaźnie możliwe?
Są. Muszę ci powiedzieć, że pandemia to najbardziej pokazała, bo wtedy powstało słynne stowarzyszenie organizatorów imprez artystycznych i rozrywkowych, którego założycielem był Mikołaj Żółkowski i jesteśmy w tym stowarzyszeniu wszyscy i nas jest naprawdę niewielu i się okazuje, że jesteśmy na co dzień wiesz, dużą konkurencją, ale wspieramy się niesamowicie, bo tą pandemię żeśmy wszyscy przeżyli i Mikołaj dużo też w rządzie dla nas zrobił, żeby tam regulacji, pomocy i tak dalej. Rzeczywiście mamy swoją reprezentację jakby teraz na zewnątrz, gdzieś to jest jakieś ciało, prawda? I nasza branża jest niewielka. My sobie uzmysłowiliśmy, jak my jesteśmy w sumie małą załogą w skali całego kraju, ale też ile robimy dobra, bo gdybyśmy zliczyli, wiesz, ile ludzi przychodzi na te koncerty wszystkie organizowane, to są, no, wiesz, pół Polski.
To są tysiące, dziesiątki tysięcy.
Bo jeżeli do tego zaliczymy ten tak zwany drugi nurt, czyli muzyka, wiesz, disco polo, która gdzieś tam jest, no, oni nie są w naszym stowarzyszeniu, no to też jest, to jest 50%, wiesz, to nie można tego olewać, no bo to jednak to też jest muzyka, którą ludzie słuchają, kupują płyty, chodzą na koncerty. Ale przecież to, co my też robimy, to też są gigantyczne, wiesz, gdzieś tam cyfry padały, wpływy, przychody, to naprawdę niezły kawałek tortu.
Ja myślę, że masz jeszcze jedno szczęście, które ci pomaga w tym całym życiu, to jest twoja małżonka Ewa.
Ewa.
Nie tylko jako piosenkarka w oczach czarnych.
Nie zaprzeczam.
Tylko również partnerem takim i biznesowym, artystycznym.
I partnerką życiową,
co robisz, ona jest zawsze obok ciebie.
Był taki tekst w 40-latku, jak się tam ktoś zapytał Karwowskiego, czy kocha pan swoją żonę. Nie, ale dzieci ją lubią. Ale ja tak nie odpowiem. To jest oczywiście, ja rzeczywiście z Ewą, wiecie, my razem prowadzimy ten biznes.
Nie, to widać.
Tworzymy
to widać.
Rodzinę i właściwie to, nie wiem jak to się dzieje, to działa.
I to jest piękne.
38 lat już działa.
I to jest piękne, że to działa i że to, co robicie, jest tak fantastyczne.
Nie opłaca nam się chodzić na boki.
Do przodu.
Gosia Ławnicka odegra nam trochę utworu, który będzie już kończył nasze spotkanie. To tylko, Arku, wyjaśnij.
Ale jeszcze jest...
Dlaczego ten utwór na koniec?
Dlaczego? Bo to jest artysta totalny. To jest Szwajcar z Berna, który wystąpił w Drizzly Grizzly parę lat temu, na którego przyszło 17 osób i on za tydzień wystąpi w Kocie i też będzie chyba 17 osób, ale zabawa jest przednia. To jest człowiek, to jest mój rocznik, jest bezkompromisowy, niezależny. Słuchajcie, no i ta jego piosenka Jesus Christ
Twist
jest rewelacyjna.
Arek Chronowski, dziękujemy ci bardzo.
Dziękujemy.
Wojtek Korzeński, Tomasz Gański, kłaniamy się.
Pozdrawiamy, dziękuję.
Muzyczna mapa Trójmiasta.